Norbert Gil, Vademecum egzaminacyjne. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu trzeciego. Tym razem wytłumaczę, na czym polega relacja pomiędzy przepisem prawnym a normą prawną. Zapraszam. W podcaście drugim przypomniałem Wam, jak zbudowana jest norma prawna, że składa się z hipotezy, z dyspozycji i sankcji. Pamiętajcie jednak, iż nie w każdym przypadku zawsze musi występować pełna triada tych trzech elementów. Niejednokrotnie bowiem zdarza się tak, że prawodawca nie przewiduje na przykład sankcji za złamanie tego modelowego wzorca zachowania, jakiego wymaga od nas się w danej normie. Na przykład, chociażby spójrzcie na przepisy prawa rodzinnego. No, chociażby na przepis, który mówi w ten sposób. Małżonkowie zobowiązani są do wspólnego pożycia i wzajemnej wierności. Normą zatem powinna być wierność pomiędzy małżonkami. Jeżeli jednak tej wierności nie ma, no to nie ma za zachowania, które obiektywnie nie są zgodne z tym wzorcem, jakiejś sankcji o charakterze zinstytucjonalizowanym, jakiejś sankcji państwowej, prawda, w postaci na przykład ograniczenia czy pozbawienia wolności. Sankcją może być chociażby odtrącenie tego małżonka, który dopuścił się zdrady. Jakie zatem inne mogą występować modele budowy tej normy, jeżeli nie zawsze będzie to chociażby struktura trójelementowa? W teorii prawa przyjmujemy taki model tak zwanych norm prawnych sprzężonych. Chodzi o to, że mamy jakby dwa rodzaje norm. Pierwsza norma to jest tak zwana norma sankcjonowana. Ona wyznacza właśnie ten pewien model zachowania. To może być jakiekolwiek zachowanie opisane normą. Na przykład nie zabijaj, nie kradnij. I jeżeli ktoś postępuje zgodnie z tym modelowym wzorcem, nie spotyka go, nie czeka go żaden negatywny skutek prawny, żadna sankcja. Ale biada temu, kto ten model łamie. Wtedy uruchamia się druga norma, czyli norma sankcjonująca, będąca reakcją na przekroczenie, na złamanie tej normy pierwszej. Co jest zatem w hipotezie, a co jest w dyspozycji tej normy drugiej, tej normy sankcjonującej? W hipotezie, czyli w zakresie zastosowania, zobaczcie, właśnie powiedziane jest to, że jeżeli naruszysz, przekroczysz tą normę pierwszą, to aktywna stanie się ta norma druga. A w dyspozycji, czyli w tym powinnym sposobie postępowania tej normy sankcjonującej, co się znajduje? Ano właśnie obowiązek poniesienia tych ujemnych skutków prawnych. Postąpiłeś źle, czeka cię z tego tytułu określona sankcja, a więc masz obowiązek poniesienia tych ujemnych skutków prawnych, a z tym obowiązkiem sprzężone jest uprawnienie, nazywane tutaj kompetencją skierowaną do organów państwa, aby te negatywne skutki prawne zrealizowały. Jeżeli już wiemy wszystko o normach, wiemy, jakie są nawet struktury budowy normy prawnej, to zastanówmy się, jaka jest definicja przepisu prawnego i porównajmy te pojęcia. Pojęcie normy i pojęcie przepisu. Jaka relacja pomiędzy nimi zachodzi? Przepis prawny to wyrażenie językowe. Jest to wyrażenie językowe, zdaniokształtne, tworzące całość gramatyczną i jest to wyrażenie zawarte w tekście aktu prawnego. Przepis prawny zbudowany jest także z trzech elementów. Z tak zwanego poprzednika, następnika oraz funktora normotwórczego. Ten poprzednik wskazuje pewną klasę okoliczności, z jaką należy wiązać pewne skutki prawne. Natomiast następnik ustala te skutki, a funktor normotwórczy łączy właśnie poprzednik z następnikiem w taką postać zdaniokształtną i całość gramatyczną. Przepisy możemy budować od poprzednika do następnika albo od następnika do poprzednika. Proszę posłuchać przykładu. Możemy powiedzieć na przykład w ten sposób. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, no czyli zobaczcie, Czereśniak pożycza Maliniakowi pieniądze, ale nie umówili się, kiedy ma dokonać zwrotu tej dłużnej kwoty. Na tą okoliczność jest przepis, który właśnie mówi w ten sposób. Najpierw klasa okoliczności. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, wtedy, prawda, ten funktor, no i skutek, należy zwrócić pożyczkę w terminie, niech będzie 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Albo mogę odwrócić tą kolejność i zbudować przepis od następnika do poprzednika, czyli najpierw skutek. Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia, funktor i pewna klasa okoliczności, czyli poprzednik, na przykład naruszenie przepisów prawa materialnego, naruszenie przepisów prawa postępowania, jeżeli miało to wpływ na treść orzeczenia, albo po trzecie rażącej niewspółmierności kary do popełnionego czynu. Jeżeli zatem widzimy, że norma prawna to reguła postępowania, a przepis prawny jest to wyrażenie językowe, jak powiedziałem, zdaniokształtne, tworzące całość gramatyczną i jest to tego rodzaju wyrażenie, które zawarte jest w tekście aktu prawnego, a więc najczęściej będzie to najmniejsza jednostka redakcyjna aktu prawnego. Może to będzie paragraf, artykuł, może to będzie ustęp, dlatego że najczęściej, jak powiedziałem, definiujemy to poprzez wskazanie najmniejszej jednostki redakcyjnej. No to jaka zatem zachodzi relacja pomiędzy pojęciem normy a pojęciem przepisu? W teorii prawa mamy różne koncepcje. Począwszy od koncepcji, która mówi, że są to pojęcia równoznaczne, po relację, która stanowi, że są to pojęcia zupełnie odrębne. Na przykład jest relacja, która mówi, że istnieją wyłącznie przepisy. Ta relacja opiera się na takim założeniu, że w języku prawnym, czyli w języku, z którego zbudowane są akty prawne, czyli w aktach prawnych występuje tylko i wyłącznie pojęcie przepisu. Na przykład stosuj odpowiednio przepis, przepis wchodzi w życie, przepis traci moc. Dlatego czasami daje nam to asumpt do stwierdzenia, że właściwie fizykalnie, realnie, namacalnie istnieją tylko przepisy, a normy nie. Ale jest także i w teorii prawa relacja, która mówi, że normy są zjawiskiem zupełnie odrębnym od przepisów, czyli jakby żyją własnym życiem. Opiera się to na założeniu, które w szczególności preferują, bym powiedział, osoby, które przybierają taki światopogląd filozofii prawa, natury prawa, że mają oni prawo wyboru odpowiedniego zespołu norm. I są to normy, którymi oni się kierują, niezależnie od treści przepisów prawa, które w danym państwie obowiązują. Niemniej wydaje się, że relacją najbardziej operatywną do opisu rzeczywistości jest relacja tego rodzaju, która mówi, że norma postępowania jest to reguła postępowania, którą wysławiamy z treści przepisów prawnych. Jeżeli na przykład mamy regułę kontradyktoryjności, uczciwości procesu, no to wysławiamy tą regułę z wielu jednostkowych przepisów. Z przepisu, który mówi, że na przykład każdy ma prawo do obrony. Jeżeli kogoś nie stać na obrońcę z wyboru, dostanie obrońcę z urzędu. A mianowicie kolejny przepis, który mówi, że jeżeli na przykład oskarżony wyjaśnia, no to on przecież nie podlega odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, bo on nie zeznaje, on wyjaśnia. Mówi się nawet o moralnym prawie do kłamstwa oskarżonego. Natomiast obowiązek mówienia prawdy mają świadkowie. Dalej, jest to na przykład przepis, który mówi, że przed wydaniem wyroku najpierw przemawia prokurator, potem obrońca, a zawsze ostatnie słowo ma oskarżony. I wiele, wiele jeszcze jednostkowych przepisów, na podstawie których treści wysłowimy tą normę postępowania. Czyń sprawiedliwie swoją powinność, czy jesteś sędzią, prokuratorem, czy obrońcą. Dlatego też, jeżeli miałbym to skwitować jednym zdaniem, jaka jest relacja pomiędzy pojęciem normy a pojęciem przepisu, to właśnie relacja ta prawidłowa jest taka, czyli ta, która najbardziej operatywnie, czyli w sposób taki najbardziej dosłowny opisuje rzeczywistość, że prawo jest zespołem norm. Norm, które mówią, jak należy postępować. Ale skąd mamy czerpać tą wiedzę, jak należy postępować? Ano właśnie z treści przepisów prawnych, czyli z treści tych różnego rodzaju jednostek redakcyjnych zawartych w aktach prawnych. To one dają nam tą wiedzę, jaki jest ten powinny sposób postępowania, którego domaga się od nas prawodawca w tekście aktu prawnego.